12 minut po godzinie 13. Magda Szpiner, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja Więcej Serca, Mniej Barier. A w naszym studio goście absolutnie wyjątkowi. Julia i Lubomir Skip. Dzień dobry, witajcie.
Dzień dobry.
I Igor Tracz, nasz polski maszer, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata. Teraz pomóż mi, Igor. Bike joring, dobrze?
Tak to brzmi? Wyścigi psich zaprzęgów, a bike joring to jest jedna z dyscyplin.
Tak jest. O, dziękuję bardzo i wiedziałam, że będzie dobrze. Witam was bardzo serdecznie. Nie będziemy dzisiaj wyjątkowo o twoich sukcesach sportowych rozmawiać, choć jeśli nam starczy czasu, to jestem bardzo ciekawa, jakie tam plany na końcówkę sierpnia i początek września masz. Zacznijmy od tego, jak wyście się poznali, bo wy jesteście mieszkańcami Ukrainy. Ty do Ukrainy jeździsz od wielu miesięcy z pomocą humanitarną, o której też porozmawiamy, a Julia właśnie jest po przeszczepie serca, który przeszła w Aninie i do którego to przeszczepu by nie doszło, gdyby nie ty. Czy wszystko się zgadza?
Nie do końca. Ja trochę przypadkiem tutaj się znalazłem. W pewnym momencie zaczęliśmy współpracować z Lubomirem. To był drugi tydzień wojny mniej więcej. Dzwoni nasz wspólny przyjaciel, też od psich zaprzęgów, Bartek Gaziomski spod Warszawy, dzwoni do mnie: Igor, czy możesz pojechać do Ukrainy i przywieźć Julię, bo ma problem z sercem, wymaga specjalistycznego leczenia. Ja mówię, w tym momencie nie mogę, bo jadę z konwojem w innym kierunku. Dobra, ty panią lecę. No i w tym momencie Bartek przywozi Julię do Polski, do szpitala.
Ale coś mieliście wcześniej z lekarzami uzgodnione? Nie wiem, jakaś procedura medyczna, transport medyczny?
Nie wiem, zapytasz za chwilę o to Lubomira i Julię. Ja nie wiem po prostu. I więc w tym momencie leci Bartek z Julią do Polski, a ja przez przypadek ląduję w pewnym momencie z którymś tam konwojem w domu u Lubomira i Julii.
Czyli
po stronie ukraińskiej. Po stronie ukraińskiej, bo na zachodzie Ukrainy, zdradzać szczegółów nie będziemy gdzie, ale w okolicach, dość blisko Lwowa. I z każdym kolejnym konwojem jesteśmy coraz częściej Lubomira. Julia jest już w tym momencie w szpitalu w Polsce. W pewnym momencie Lubomir dojeżdża do Julii, a my korzystamy z ich domu, jak z bazy przerzutowej. I z racji na to, że wiele lat temu Lubomir również się zajmował psimi zaprzęgami, gdzieś tam na zawodach wiele lat temu się widzieliśmy, to nagle się okazuje, że to wszystko się psie zaprzęgi się połączyły, zazębiło. Bartka, mnie, Lubomira i Julię. I nasze konwoje, które wyjeżdżały non-stop do Ukrainy, zaczęły traktować dom Lubomira, Julii, jak bazę, czyli mamy tam
magazyn. Czekaj, magazyny. Ten magazyn, który ty wrzucasz na Facebooka, to jest wasz dom?
Tak.
To ja już teraz wszystko rozumiem.
Dobra. I z ich domu korzystamy jako z miejsca, gdzie możemy odpocząć, zjeść, przespać się. Tam przerzucamy towar. W dalszej części Ukrainy tam przyjeżdżają ludzie z terenów potrzebujących. Tam odpoczywamy, przerzucamy konwoje. No to jest taka nasza baza logistyczna. I gdyby nie to, że Julia, w tym momencie Julia z Lubomirem są w Polsce pod Warszawą, a my jesteśmy zdecydowanie częściej u nich w domu niż oni.
A to ciekawe.
Akurat teraz jak rozmawiamy, to nasza ekipa z 29. kolejnym naszym konwojem w tym momencie właśnie, bo pół godziny temu jeszcze rozmawiałem z nim przez telefon, są w domu Lubomira i tam przepakowują towar, który jedzie dalej.
Rozumiem, że wam jest na rękę, żeby oni jak najdłużej tutaj się cieszyli.
Nie, absolutnie, absolutnie. Mają wielki dom, więc zmieścimy się.
Tak. No to w takim razie, Julia, opowiedz tę swoją historię. Jak to było z tym transportem do Polski? Skąd pomysł, żeby łapać kontakt po stronie polskiej? Kto na to wpadł? To był twój pomysł, czy Lubomir szukał tych kontaktów?
Nie, specjalnie kontaktu nie było, ale tak jak Igor mówił wcześniej, ja byłem...
Troszkę bliżej mikrofonu.
Wcześniej ja byłem na obozach psów zaprzęgów i na dużo zawodach i przez to mam dużo kolegów, maszerów. Właśnie jak się zaczęła wojna, to dużo z nich do mnie napisali tam takie rzeczy, od których po prostu łzy byli, że jak się masz, pamiętaj, jak potrzebujesz domu, że mój dom jest twój dom, to czegoś takiego do mnie napisało około 10 ludzi, ale my tak jak nie planowali wyjeżdżać, bo tak jak mieszkamy niedaleko od polskiej granicy, jak nie było takiego niebezpieczeństwa, ale słyszeli pociski, że niedaleko nas byli atakowani miejsca i w tym momencie bardzo nakręcali, że pójdą wojska z Białorusi, a do Białorusi mamy tam około 200 kilometrów, że nie są tak daleko. I, I wtedy, jak Bartek przyjechał sam, mówi, cześć, ja jestem na granicy, zadzwonił, że tam mam gdzieś coś odwieźć, czy nie pojedziesz ze mną. I tak z powrotem zabrał żonę, córkę, mamę i wszystkie nasze psy, mamy border collie. I tak oni wyjechali gdzieś na początku marca.
Mhm. Jak się czujesz, Julia, dzisiaj?
Zaraz dobrze.
Wszystko już jest w porządku?
No tak. Tak.
Kiedy był ten dzień, kiedy miałaś przeszczep?
4 miesiące temu, no 21 kwietnia. Mhm.
To dziś jesteś tutaj, powiedz, a jak ruszałaś z Ukrainy, wierzyłaś, że to się naprawdę uda, że jeden człowiek drugiemu człowiekowi coś powiedział, a ty jedziesz na najważniejszą operację w swoim życiu?
A ja nie jechałam na operację.
Ach, nie spodziewałaś się tego, że
nie,
tutaj...
Nie, ja prosto, o tak zaproponowali mnie koledzy, że prosto w bezpieczne miejsce, że...
Po prostu? Ta, żeby cię wywieźć stamtąd z Ukrainy
do
Polski.
Tak, po prostu ja chorowała i tak nie wiadomo jak tam... Będzie, bo to potrzebno i leki pić, i badania wszystkie robić, i to każą niebezpieczne, bo to trwogi, to i to tak, no, denerwowałam się, to jeszcze gorzej czułam się.
Jasne. Czyli co, przyjechałaś po prostu do Polski i w którym momencie pojawił się pomysł z operacją i kiedy zaczęła się ta procedura?
To kiedy ja przyjechałam 3 marca i już wtedy mnie, no, gorzej sobie czułam. I Bartek powiedział, że może pojechać na obstażenie.
Na badanie.
Tak. I pojechali prosto do szpitalu, prosto na badanie. I tak zrazu w szpitalu Bielańskich powiedzieli, że tak i została tam, poklali mnie. I zaczęli te wszystkie badania i tam, jak to, była hospitalizowana i potem mnie naprawili do Anina, powiedzieli, że nie bardzo dobrze sprawy, że lepiej, tutaj.
Bezpieczniej będzie tam.
Hmm? Głównie powiedzieć, to przez ten stres, przez wojnę zgorszyła się sytuacja zdrowiem.
No, nawet tak nie chcę sobie wyobrażać.
I akurat to wyszło najgorzej, kiedy trafiło w Polsce do szpitalu.
Czyli chyba nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo właściwie trafiłaś pod nóż, tak? Przez ten swój gorszy stan zdrowia. Być może dzięki temu pewne rzeczy udało się przyspieszyć. Tak to widzicie? Czy...
No nie wiadomo. Byliśmy bardzo podziwione, bo komisja, która jak...
Taka kwalifikacyjna medyczna.
Ta. Mhm. Była wtorek już w Aninie i oni jak dozwolili,
ustanowili, że potrzebna
potrzebny przeszczep.
Operacja.
I mówili, że tak średnio się czeka pół roku, rok.
Nie wiadomo, ile może trwać.
Ale głównie to trzeba być w szpitalu. No i my tak to jakoś luźnie było. I okazało się, że komisja była wtorek. A Julia zadzwoniła czwartek, że jest zdawca, będzie operacja.
To jest jakiś zbieg w ogóle cudów i nie wiem czego, jakich
to okoliczności.
Ja wtedy byłem w domu i Igor akurat u mnie był, wszystko rzuciłem i pojechałem.
Słucham tego i po pierwsze nie dowierzam, po drugie myślę sobie, że w tej całej fatalnej sytuacji, bo inaczej nie można nazwać tego, co dzieje się w Ukrainie, tej ogromnej tragedii, która się dzieje, jak słyszę takie historie jak twoja, Julia, i ten ciąg zdarzeń, ciąg ludzi i obserwuję twoje konto na Facebooku, Igor, to myślę sobie, że najgorsze cechy ludzkie podczas takich konfliktów zbrojnych człowiek potrafi pokazać, ale chyba i wyciąga to z nas to, co najlepsze, bo to jest ten konwój, o którym ty mówisz, to jest konwój 20...
Dzisiaj 29.
29. Tak. Spodziewałeś się, jak ruszałeś z pierwszym?
Za pierwszy raz, jak pojechałem, to stwierdziłem, napisałem, pamiętam, na swoich social mediach, to jeszcze odgrzebiesz gdzieś, sorry, mam dla kogo żyć, mam stado psów, muszę je utrzymywać, nie wjadę na drugą stronę, bo tam jest wojna, ja mogę pojechać na granicę i wam pomóc przy granicy.
I co się zmieniło?
No zobaczyłem, że tam mało kto pomaga, że jest duży hałas tak naprawdę medialny, jak to wspaniale wszyscy pomagają, a tak naprawdę nie było wielu ludzi, którzy wjeżdżają systematycznie w głąb Ukrainy i zaczynają pomagać. Mówię, kurde, no, trzeba im pomóc, no kurde, trzeba wziąć to w swoje ręce. I wzięliśmy sprawę w swoje ręce, bez żadnej organizacji, bez żadnego wielkiego wsparcia nikogo, tak naprawdę z zewnątrz, tylko wykorzystując moje jakieś sportowe kontakty na całym świecie, się okazało, że ludzie zaczynali mi w pewnym momencie wysyłać towar, na jedna paczka. Ktoś później pisze, słuchaj, Igor, mam tutaj dla ciebie karton, tutaj mam, zawierz się, mówię, zawiozę. Tutaj mam jakąś paletkę, jakieś jedzenia dla zwierząt, tutaj jakieś leki dla żołnierzy, tutaj jakieś apteczki, tu jakiś sprzęt wojskowy, jakiś taki podstawowy. Mój sponsor Dylan Ote ci nagle pisze, Igor, mamy tu dla ciebie 15 ton, zawijesz im, okej, zawiozę. Za chwilę ktoś dzwoni z Hiszpanii, panie Igorze, ten tir 26 ton, nie może do pana dojechać. Ja mówię, jaki 26 ton? Co ja mam z tym zrobić? No to pan gdzieś to skieruje na przykład, nie? Rozumiem. Mówię, no i nagle mamy tira, nie? 26 ton. Ktoś tam ze Szwecji dzwoni, następne 30 ton towaru, nie? Ja mówię, ja pierniczę. I to tak zaczęło spływać i ja za każdym razem mówię, nie, to już pewnie ostatni konwój, nie? I się okazuje, że nie możesz odmówić, bo to się nie da tego przerwać. Dostajesz do rąk narzędzia, no i trzeba być z ostatnim skurczybykiem, żeby tego nie wykorzystać. Więc no, mamy ekipę ludzi w klubie sportowym u mnie, mamy kilka samochodów, mamy przyczepy i systematycznie zawozimy. Teraz po kilku miesiącach mamy tak doskonale zbudowaną siatkę kontaktów w Ukrainie, że współpracujemy z wojskiem, współpracujemy z wolontariuszami, ze schroniskami dla zwierząt i dostarczamy pomoc i dla zwierząt, i dla zwykłych ludzi, którzy gdzieś tam z nami załapali kontakt i nie mają ani grosza przy duszy, ani nakarmić zwierzęta czy siebie. Mhm. Pomagamy tym psom, które min szukają, bo im na przykład żarcie zawoziliśmy, bo tam naprawdę leciały na jakimś najgorszym czapi czy pedigree, więc taki pies, który ratuje ludzkie życie i szuka min, to musi być w dobrej formie. No w różne miejsca. I sprzęt dla żołnierzy, i dla jakichś szpitali towar. Co nam wpada w ręce, to zawozimy. I wykorzystując te kontakty, działamy na terenie całej Ukrainy w tym momencie.
Czyli to nie jest tak, że po tej pierwszej fali takiej, kiedy rzeczywiście ruszyliśmy, jak to Polacy potrafią, niczym ci huzarzy, miałam takie wrażenie, że troszkę po kilku miesiącach
tak,
to siadło.
No,
w wakacje to już w ogóle jesteśmy zajęci trochę innymi rzeczami, no ale to, co mówisz, jednak pokazuje, że to się kręci, że to się wciąż
kręci, ale jest trudniej. Z każdym miesiącem jest trudniej. Coraz więcej propaganda, najsilniejszą bronią Rosji, to co o tym pisałem, to nie jest oręż, tylko ich propaganda, taka proputinowska. I ona niestety sięga również do naszego kraju i z każdym miesiącem coraz częściej słyszę głosy sprzeciwu od różnych ludzi. Jest ich oczywiście tego mało, ale są widoczne. Po co tam jedziesz, Ukraińcom pomagasz, no jak to, szalałeś, po co, wystarczy już tego, tam jeszcze wojna trwa. Jakby niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że tam wojna trwa, nie skończyła się, nie ma przerwy, nie ma czasu na pauzę, nie wolno przerwać, trzeba lecieć dalej z tą pomocą, póki możemy, póki mamy możliwości, no bo ja wierzę doskonale w to, ja to rozumiem, że oni walczą, tak my jesteśmy w komfortowej sytuacji teraz, bo oni walczą za nas tak naprawdę. I to, jak doskonała była obrona Kijowa na przełomie marca, kwietnia, no to może prawdopodobnie dzięki temu nie mamy teraz wojsk ruskich gdzieś przy naszej granicy, bezpośrednio na granicy ukraińsko-polskiej.
Masz takie poczucie, że jak jedzie się tam po drugiej stronie i jest się tam chociaż przez trochę, to trochę więcej się widzi i rozumie?
Tak, ja zawsze...
I dlatego ty jesteś takim bojownikiem cały czas?
Wiesz co, czym więcej, każda osoba, która krytykuje to, co robimy, to ja każdą z tych osób zapraszam do Ukrainy, chociaż na jeden konwój do pomocy. Oczywiście jeszcze nikt, żaden krytykant się nie zgodził ze mną pojechać, bo bym pokazał, jak to wygląda. Tak? Zobaczyliby zaminowane bloki, zniszczone totalnie cywilne mieszkania, zaminowane pola, zwierzęta w tragicznym stanie. Ostatnio na przykład oglądałem, to był potworny widok, to było za Kijowem, stajnie dla koni sportowych, tam było około 400 koni, wszystkie zostały zbombardowane i spalone, także wyobraź sobie, jaki to był widok, nie wiem po co zbombardować stajnie dla koni sportowych, to po prostu chyba.
Pewnie po to,
woziliśmy psy, wiesz,
blok mieszkalny,
z Charkowa,
tak?
Przewoziliśmy psy na operację do Polski, na leczenie, takie psy, które gdzieś były pod obstrzałem rosyjskim, bo Ruscy stwierdzili, że gradami, nie wiem, czy z premedytacją, czy po prostu nie mają zbyt dobrej celności, to akurat wiemy, ale z jakiego powodu, to nie wiemy, zbombardowali schronisko dla zwierząt, myśmy tam zabierali stamtąd psy, które łapy miały pourywane, nie? Ale jechały do Polski, opatrzone przez nas. Więc ktoś tam pojedzie raz, to mu się oczy otworzą i zrozumie, nie? Ja nie widziałem jeszcze żadnego faszysty, wiesz, w Ukrainie, bo niektórzy mówią, tam są faszyści, wiesz? Ja nie widziałem, jeszcze nie widziałem, że nikogokolwiek to ma, a gdzie w Polsce widzę czasami...
Irytuje cię jakiś, ta propaganda, widzę strasznie.
Tak, irytuje mnie to strasznie, bo w Polsce zdarza się, że na ulicy zauważę jakiegoś łysola z gapą niemiecką, czy z SS wytatuowanym, a jeszcze w Ukrainie tego nie spotkałem. ale to jest, no, to jest tak, taki, taka jest propaganda putinowska. Niektórzy to łykają po prostu jak świeże bułki, no i to jest największy problem.
No powiedzcie, czym, co robiliście na Ukrainie? Czym zajmowaliście się przed wojną? Igor już mówił, że ty związany byłeś troszeczkę z jego branżą sportową. Czym się zajmowaliście? Co robiliście?
No, wcześniej to ja zajmowałem się zaprzęgami, a ostatnio to miałem jak border collie i hodowlę i troszeczkę jeździłem za granicę, bo miałem swoje busy. Ale ta jazda przy COVID-ie to zrobiła się nieaktualna.
A ty, Julia?
A ja kiedyś pracowałam w banku, ale potem jak zachorowałam, to już nie mogła pracować, bo nie miała zdrowia. Tak. Więcej była też hodowla u nas w domu, to też z psami.
Za czym tęsknicie najbardziej dzisiaj tutaj z Gdańska? Jak myślicie o Ukrainie?
No, za domem. Czasami jak ktoś z kim zgadasz po wideo i widzisz, to tak brakuje.
Bardzo chce się do domu. To by nogami poszedł.
Ile jeszcze musisz być w Polsce?
To nie wiadomo. Nie wiem nawet.
Cały czas rozumiem, że jakieś badania trwają.
Jakieś tam i nie wiem.
A co wy na to, że sobie tam taki przyczółek u was urządzili, wielki magazyn?
No, bardzo chętne. To ja, jak byłem inicjatorem tego magazynu, bo wcześniej pomagałem, to Igor i koledzy z Warszawy przywozili dużo rzeczy, bo na początku naprawdę tego było bardzo dużo. Ja mam takie jak duże garaże na dwa busy, to oni prawie całe byli zawalone. Czasami to na zewnątrz dużo zostawało, bo nie było gdzie zapakować. I to wszystko od rana do wieczora gdzieś albo wysyłałem, albo kogoś ładowałem, jakoś tak to wyglądało. Także...
Chociaż się tam nie ma, to jakby uczestniczycie w tym wszystkim, przez to, że to przez wasz dom przechodzi.
No teraz, no chyba tak.
Bez was by się to zdecydowanie nie udało. Dzisiaj Dzień Niepodległości Ukrainy. To czego byście sobie i Ukrainie dzisiaj życzyli?
No najbardziej to zwycięstwa.
Szybkiego.
Tak, szybkiego.
To tego wam życzę z całego serca, żeby jak najszybciej te badania się zakończyły, Julia, żebyście bezpiecznie mogli wrócić do tego... No, rozgardiaszą, powiedzmy sobie, bo myślę, że spokoju to u was w domu to jeszcze jakiś czas nie będzie chyba, co? No,
różni ludzie śpią gdzieś czasami, ale zmywamy naczynia, wysłaliśmy za to zdjęcie, Lubomir, zobacz.
Czysto
jest. Gary pozmywany, podłoga też.
A jeśli ciebie bym zapytała, Igor, o te marzenia, no oczywiście pewnie na pierwszym miejscu to, żebyś nie musiał jeździć z pomocą wojenną, bo pewnie po wojnie jeszcze długo, długo ta pomoc będzie potrzebna.
Wiesz co, ja po raz pierwszy byłem w życiu, pół świata zwiedziłem przez mój sport, przez moje psy. Pierwszy raz w życiu w Ukrainie byłem w pierwszych dniach marca. Nigdy wcześniej nie byłem w Ukrainie, a moja prababcia tam zmarła, mieszkała w Kijowie, moja babcia mieszkała w Kijowie, później uciekła do Polski. I gdzieś to moje korzenie troszeczkę były związane z Ukrainą i z Kijowem, natomiast ja po raz pierwszy pojechałem przez wojnę. I wbrew temu, że można sądzić, że się źle czuje człowiek na terenie, gdzie jest wojna, się dobrze w Ukrainie czuje. Ja się tam znajduję. Naprawdę jakiś taki mam spokój, pomimo tego, że jest wojna, że wyją alarmy, że czasami rakiety gdzieś tam latają nad głowami i że jest jakieś takie napięcie, ale ja się tam dobrze czuję.
To w kontekście wojny głupie będzie pytanie, no. Ale czy myślisz, że to co robisz, czyli że jesteś sportowcem, że wciąż przesuwasz te granice i że musisz zostawiać w głowie jakąś przestrzeń na zadanie, które masz do wykonania, to że o tyle prościej jest ci tak właśnie do tego podchodzić? Tak, zadaniowo?
Słuchaj, jak spróbowałem to przeanalizować w własnej głowie, to ja traktuję pomoc Ukrainie jak jeden z moich treningów. Dosłownie. I to jest mi łatwiej, to tego wtedy podchodzi, tak? Okej, okay, jest zadanie do wykonania, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, trzeba zrobić tu, trzeba pojechać dalej, głębiej, z kim się skontaktować. To podobnie w sporcie. Naprawdę, musisz mieć jakiś schemat, plan działania, cel wyznaczony. Jak się zaczęła Ukraina, ja od razu wiedziałem, że to nie będzie sprint, tylko to będzie maraton. Nie wiedziałem, że to będzie aż 29 konwoi. 30 jedzie za tydzień, 31 jedzie 7 września i tak w różne miejsca jeździmy. I Ja bym chciał, ja bym sobie życzył, oczywiście wiadomo, że zwycięstwa Ukrainy, ale ja bym chciał przyjechać do Ukrainy na luzie. Nie z takim celu, jak teraz, że muszę coś zawieźć, pojechać.
Tylko się powłóczyć.
Powłóczyć się. Chociaż zdarzało nam się już, czy wiesz, pomiędzy alarmami gdzieś na przykład w Kijowie jeść fajną kolację, nie? czy być w różnych ciekawych miejscach pomiędzy gdzieś takiej krótkiej pauzie, bo człowiek potrzebuje tego luzu i w głowie musisz na chwilę chociaż wyłączyć ten taki program stuprocentowego czuwania, bo inaczej zwariujesz.
To prawda. Powiedz mi, jak można pomóc w organizacji tych konwojów, gdzie szukać informacji o zbiórkach, dzięki komu to się cały czas udaje?
Bardzo dużo, coraz więcej różnych organizacji i prywatnych osób z nami współpracuje. Chociażby nasi stand-uperzy, którym miejsca Blart Giza czy Adam Van Bendler, to cholernie chłopakom dziękuję za to, że cały czas się angażują w pomoc. Mamy organizacje tutaj trójmiejskie, jak na przykład Otos Animals, który też z nami współpracuje ściśle. Mamy Zokarinę, która bardzo pomaga w zbieraniu karmy dla Ukrainy, chociażby jeśli chodzi o stronę zwierzęcą. Mamy kilka organizacji takich malutkich, które pomagają cały czas, jeśli chodzi o pomoc medyczną dla żołnierzy czy sprzęt wojskowy. Mamy prywatne osoby z całego świata. Ja dostaję paczki z USA, z Kanady, z Wielkiej Brytanii.
Co to tam z tym Stingiem było? Co to było z tym Stingiem? Przypomniało
mi się. Była akcja ze Stingiem, ale była też akcja z Tracy Chapman, a ze Stingiem była osobisty bodyguard Stinga, to jest mój przyjaciel. Pozdrawiam Michał, chyba teraz gdzieś tam właśnie z nim jesteś. I Michał z nami jeździ do Ukrainy. Pomaga nam. No i on nakręcił Stinga, żeby ufundował Sting 2 tony karmy. Sting zapłacił
za 2 tony
karmy. Myśmy to zawieźli do Ukrainy. Miesiąc czy dwa wcześniej była akcja z Tracy Chapman. Kiedyś pisze do mnie na Instagramie jakaś afroamerykanka, z nią tak sobie rozmawia. Myślałem, że jakaś dziewczyna, która chce pomóc. Nie mam pojęcia, w ogóle nie skojarzyłem jej, tak? A później mówię, o kurde, to ta Tracy Chapman.
No
i ona zaczęła udostępniać na swoich social mediach w Stanach Zjednoczonych nasze zbiórki na paliwo, na sprzęt, na karmę dla zwierząt, na leki i tak dalej. Więc pamiętam wtedy ABC News i CNN zrobił wywiad ze mną na żywo. Gdzieś byłem we Francji na zawodach 1 maja, odbieram telefon, dzień dobry, CNN. A okej, okay, moment, rozmawiamy. I to takie niesamowite rzeczy się dzieją w momencie, kiedy działasz, to nagle się okazuje, że naprawdę znajdujesz przyjaciół, którzy chcą ci pomóc i którzy chcą się zaangażować, chcą być chociaż częścią, malutką częścią tego, co się dzieje. My jesteśmy blisko, więc nie mamy wyjścia. Mnie ostatnio ktoś zapytał, czemu ty w Syrii nie pomagałeś? Stary, nie wiem jak nawet.
Bo kapkę za daleko?
Bo trochę za daleko. Tu są moi sąsiedzi. Nie każdy pomaga swojemu sąsiadowi, będzie łatwiej. Ja do nich mam blisko, wiem jak im pomóc. Ja nie wiem jak w Syrii pomóc. Tutaj wiem jak. Więc robię to, co mogę zrobić. Też miałem taką akcję ostatnio, niesamowita. Dzwoni do mnie Willis, że są Willia, pozdrawiam serdecznie, będziemy się niedługo pewnie widzieć. Dzwoni do mnie z Anglii, z Londynu, mówi, że jest żołnierzem, byłym żołnierzem, służył w Iraku i w Afganistanie i obserwuje to, co robię, więc ma dla mnie paczkę sprzętu medycznego. Ja mówię, dobra, okej, to mówię, podam ci adres, wyśleć mi. A gdzie mieszkasz? Mówię, koło Gdańska. To będzie tu 16 lotnisku. Ja mówię, co? No wysiada facet z samolotu, daje mi 3 torby opatrunków medycznych, różnych takich specjalistycznych dla żołnierzy. No to
wariaci okay. Się przyciągają, ja mam taką teorię i to się sprawdza.
Takie rzeczy się dzieją.
Nieprawdopodobne. Takie lakoniczne sformułowanie dobro wraca, chyba na własnej skórze czujesz?
Mam nadzieję, ja nie liczę na to. Ja robię to, co uważam za stosowne w tej sytuacji i nie liczę na nic, tak? Jak coś się zadzieje dobrego w przyszłości, po tym wszystkim super, nie? Dzięki temu na pewno mogę powiedzieć, że niestety przez wojnę, ale rzecz straszna, która się dzieje, ale dzieją się również piękne rzeczy, bo ludzie są przyciśnięci do muru, są w sytuacjach ekstremalnie skrajnych, no i wtedy się budzą różne instynkty, nie? Te skrajne instynkty, i te dobre, i te złe, tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy. Natomiast uważam, że dużo tych dobrych się budzi i instynktów w nas, i ja bardzo dużo przyjaciół teraz poznałem przez okres wojny tak naprawdę.
Jeszcze chcieliśmy podziękować, przypominam ci, za obecność.
Tak,
Julii.
Dziękujemy marszałkowi naszego województwa pomorskiego, jak również hotelowi Sopot, bo dzięki właśnie szybkiej akcji z hotelem Sopot udało się położyć Julię i Lubomira na 10 dni chilloutu i rehabilitacji i odpoczynku w hotelu Sopot. W super warunkach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim.
Bardzo wam, kochani, dziękuję. Chwała Ukrainie i żebyśmy się spotkali, mam nadzieję, już w Ukrainie, w innych okolicznościach, żebyśmy się poszwędali waszymi szlakami, żebyście nam pokazali, jaka Ukraina jest piękna. My już połączyliśmy się z Fundacją Pan Władek, czyli Władysław Ornowski. Dzień dobry, Władku, witam cię bardzo serdecznie.
Witam, dzień dobry, witam Państwa, witam Magdę. Cześć Magdziu, bardzo się cieszę, że Cię słyszę i tak słyszymy o tej pomocy i my tu też jesteśmy w takim wielkim gronie, bo jest z nami Hania, czyli pierwsza klasa liceum, to znaczy jeszcze to można powiedzieć o wieku. Mhm. Jest ksiądz Witalii, który był tydzień temu w radiu, niestety jutro wraca na Ukrainę. Wojna ma zobowiązania wojenne, więc wraca. Jest Alinka, która była na kolonii, ale też chce wracać na Ukrainę niedługo. I jest Irenka, kolonistka nasza.
Czyli jak zwykle no macie wesolutko, rozumiem.
No właśnie się zastanawiamy, co dalej, jak to rozegrać, bo część naszych gości z Ukrainy chce wracać. No są jakieś problemy, kończą się pieniążki, przecież te 40 zł na osobę i szukamy mieszkania. Niestety apelowaliśmy tydzień temu w czwartek o tym mieszkaniu, ale niestety nikt się nie zgłosił.
Władku, przypomnij jeszcze raz, tak, o jakie mieszkanie chodzi, w którym miejscu?
Mieszkanie chodzi na terenie najlepiej gminy Trąbki Wielkie lub jakiejś ościennej. Lub w pobliżu, no oczywiście Pruszcz Gdański wchodzi w grę, no ostatecznie Gdańsk.
Dla ilu osób?
To znaczy chodzi tak, dla jednej pani z pięciorgiem dzieci i dla drugiej pani z trójką dzieci.
To mam nadzieję, że państwo już słyszą, że za chwilkę też zaczną się zwalniać, mam wrażenie, bo już kilka dni temu o tym nawet rozmawiałam z ludźmi, którzy wynajmują podczas lata kwatery. Kończą się wakacje, więc miejmy nadzieję, że może jakieś mieszkanie się znajdzie. Do państwa też bardzo mocno apelujemy. A powiedz, jak wasza akcja pomocowa? Kiedy ruszacie z konwojem?
To znaczy my ruszamy w połowie września, się właśnie umawiamy. I po drodze chcemy panią Alinkę zabrać z trójką dzieci. Chcemy dotrzeć do Równego, zobaczymy jak to będzie. No mam wrażenie, bo zaprzyjaźniona osoba jutro wywozi matkę z dwójką dzieci. Jedzie do Przemyśla dalej pociągiem. Zobaczymy, ale no to są trudne sytuacje. Jakoś tak ta Unia nam te pieniążki nie chce nam pomóc. A jednak przecież do dzisiaj czy do wczoraj 5,5 miliona ludzi z Ukrainy przekroczyło naszą granicę. Oczywiście wiadomo, część wróciła, część wraca, ale jednak to są potężne koszty. Dla ludzi indywidualnych, u których mieszkają państwo, to jednak no, są to koszty, prawda? Mhm.
Miejmy nadzieję, że jak najszybciej te pieniądze popłyną. Oczywiście pewnie część i tak to nie zatrzyma. Tak jak mówisz, część już chce wracać do siebie, chce wracać do domów swoich, ale także, jak pan Witalii, o którym wspominałeś, zobowiązania wojenne. Okropnie to brzmi, ale niech tak będzie. Władku, dzisiaj Święto Niepodległości Ukrainy, 31. rocznica. Bardzo pozdrów swoich gości, przekaż im nasze gorące życzenia, abyśmy się spotkali jak najszybciej w wolnej Ukrainie, już bez wojny i mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Bardzo gorąco wam tego życzę.
A może byśmy Hanie chociaż spytali, jak ona to odczuwa, bo ona jednak zaczyna w siódemce liceum, idzie do pierwszej klasy.
No to szybciutko, Władku, szybciutko, bo czas ucieka. Dawaj, Hanie, szybciutko.
Nie, Hania słyszy.
Cześć, Haniu.
Cześć.
Jak się masz?
Dobrze. Normalnie.
Normalnie. A powiedz, jak tam pierwszy dzwonek? Boisz się 1 września, czy się cieszysz?
No, nie bardzo. 1 września, jeżeli będę w Polsce, to pójdę do pierwszej klasy liceum. No tak, nie wiem, co oczekiwać. No, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Ja też mam taką nadzieję. Powiedz, udało ci się już kogoś poznać? Jakichś kolegów?
No chodziło do podstawówki, to tak trochę mało kolegów i z Ukrainy, i z Polski też.
A, czyli nie jesteś sama, to najważniejsze. To ja życzę ci, żeby to był piękny rok szkolny. Trzymam kciuki bardzo mocno za ciebie. Bądź szczęśliwa.
Dziękuję.
Bardzo mocno cię ściskam. Władku, dziękuję ci bardzo serdecznie. Musimy niestety kończyć, jeśli mamy zagrać jeszcze piosenkę dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i mam nadzieję, szybciutko się usłyszymy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiam. Władysław Arnowski, Fundacja Pan Władek. Wy się znacie wszyscy pewnie, nie? Tak mniej więcej. Słuchajcie, teraz dla was specjalnie, jeszcze na koniec naszego spotkania, piosenka z samej Ukrainy. Z pozdrowieniami. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą wizytę.
Dziękuję. Звідки на Володь зі сходу плюс почули, зустрічаєм, і чим хата в нас багата, пригощаєм, пригощаєм, байрактари, жавеліни, хай гремлять і хай стріляють, але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаєм, байрактари, жавеліни, хай гремлять і хай стріляють, але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаєм. Ти прийшов на нашу землю, злий московський кат неситий, щоб вкраїнців убивати і наш підкорінь рід згубити. Напрямок, який південний, плюс почули, зустрічаєм, і у пекло окупантів посилаєм, посилаєм, байрактари, джавеліни, лаві стінгер, хай влучає, але дух гармат міцніший, ми це тямим, ми це знаєм, байрактари, джавеліни, лаві п'йорун, хай влучає, але дух гармат міцніший, ми це тямим, ми це знаєм, ми на цій землі живемо з діда прадіда віками, і тобі нас не здолати, клятий виродку лукавий. Заходу іде сволота, плюс почули, зустрічаєм, і вогнем нещадним лютим поливаєм, поливаєм, хай сіяє зброя наша, стугна б'є, вільха вціляє, але дух гармат міцніший, нас все кожен воїн знає. Хай сіяє зброя наша, стугна б'є, вільха вціляє, але дух гармат міцніший, нас все кожен воїн знає. Хоч нам в'язи і жили рвуться, ми сто жилаві здолаєм, і московські гідрі люті, ми всі голови зрубаєм. Напрямок, який північний, плюс почули, зустрічаєм, і транзитом чорту зуби відправляєм, відправляєм, рідний стяг хай гордо має, п'єра та врага вражає, дух гармат сто крат міцніший, нас все кожен добре знає, рідний стяг хай гордо має, п'єра та врага вражає, дух гармат сто крат міцніший, нас все кожен добре знає, браття нум на вузу віра, нам нема куди втікати, з нами Бог і правда щира, і свята Україна мати, звідки йде москаль байдуже, плюс почули, зустрічаєм, з кораблем воєнним руським посилаєм, посилаєм, хай святяться душі сивілі, хай серця вогнем палають, ту гармат сто крат міцніший, у нас все кожен добре знає, хай святяться душі сивілі, хай серця вогнем палають, ту гармат сто крат міцніший, ми це дуже добре знає.Ократ міцніший.